Twoje Radio London.
Żywiołową piosenkę na dzień dobry śpiewali Jan Borysewicz i Piotr Rogucki. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 23 stycznia, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Zanim przedstawię zawartość programu, jeszcze jedna piosenka.
Wczorajszy śnieg, który stopniał, chcę ci z oczu zejść, byś zapomniał. Nic, nic a nic, nie chcę cię obchodzić. Jak pod meble kurz zamieciony, wyparować jak kropla wody. Chcę cię obchodzić. Świecie mój, daj mi żyć, z dala stój, że ci mało. Chcę być słowem, co uleciało. Nic, nic o nic, nie chcę cię obchodzić. Zamiast ciągłych walk chcę na co dzień być odłamkiem szkła gdzieś przy drodze.
Anna Wyszko nie śpiewała, że nic a nic nie chce cię obchodzić. Natomiast osoby przygotowujące twoje radio chcą, by programy były słuchane, dlatego pracują nad nimi bez względu na okoliczności. Dzisiaj będzie nieco więcej niż zazwyczaj słowa mówionego. Z pierwszej części dowiedzą się państwo o Rudolfie Weiglu, odkrywcy szczepionki na tyfus, i o tym, jak i dlaczego Niemcy, Rosjanie i Polacy przeszkodzili mu w otrzymaniu Nagrody Nobla. Potem będzie już mowa o kobietach, ściślej o babciach, jako że 21 stycznia to w Polsce święto babci. I tak w audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się opowiadanie Babuni dla kochanych wnucząt, spisane przez Antoninę Domańską, po czym dorośli również usłyszą opowiadanie o babuni, którego autor to Antoni Lange, jeden z wczesnych twórców literatury fantastyczno-naukowej w Polsce. Treść związana jest z upływem czasu i z tym, czy można przywrócić zdrowie i młodość. Ze względu na reklamy dokończenie opowiadania nastąpi w trzeciej części programu. Natomiast już teraz śpiewa Roman Świątek z London.
Moja dziewczyna w świecie jedyna, piękna jest jak lotosu kwiat. Ja jej nie znałem, choć blisko była, prawie już po 6 lat. Gdym ją zobaczył po raz pierwszy, serce mówiło mi to właśnie tam. Wciąż moje myśli były przy niej, dziewczyno, musisz zostać mą. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię. Długo czekałem, długo myślałem, jakby tu zdobyć serce jej. No i piosenkę tą napisałem, by nią zaimponować jej. Nagle się zrywam, oczy otwieram, wszystko się kończy, miłość też. Po były tylko senne marzenia, co nigdy nie spełniły się. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię.
Na razie nie bardzo widać koniec rozważań nad tym, co przynosi ze sobą koronawirus i jak się go wystrzegać. Media pełne są statystyk oraz informacji na temat leków i szczepionek, ale nie będę mówić o tym, co teraz, lecz skorzystam z artykułu zamieszczonego 10 stycznia w portalu historyków histmag.org. Natalia Pochroń pisze tam o Polaku, który uratował świat przed tyfusem. Rewolucyjne odkrycie Rudolfa Weigla przyniosło mu światową sławę, wiele honorowych odznaczeń oraz nominacje do Nagrody Nobla. Co jednak najważniejsze, zrewolucjonizowało świat nauki oraz pozwoliło ocalić tysiące ludzi przed śmiertelną chorobą. Kim był Rudolf Weigl, wynalazca pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu? Chociaż dzisiaj tyfus nie budzi już większych emocji, jeszcze niecałe 100 lat temu wywoływał ogromny strach i przerażenie, stając się nierzadko synonimem śmierci. Pierwszy zachowany opis tej choroby pochodzi już z XI wieku. Od tego czasu z większą bądź mniejszą częstotliwością i w różnych częściach świata wybuchały epidemie tyfusu, siejąc niemałe spustoszenie i przesądzając o losach wielu bitew. Dziesiątkowały żołnierzy i cywilów, chociażby podczas wojny domowej w Austrii, wojny 30-letniej, wojen napoleońskich. Ogromne żniwo zebrały także w czasie dwóch konfliktów światowych w XX wieku. Próbę powstrzymania tej śmiercionośnej choroby podejmowało wielu uczonych z różnych kręgów naukowych. Największy sukces odnieśli naukowcy z Lwowskiego Instytutu, kierowanego przez człowieka, który prawdziwie zrewolucjonizował historię badań nad tyfusem, przez Rudolfa Weigla. Rudolf Weigl urodził się 2 września 1883 roku w Przerowie na Murawach w rodzinie Fryderyka i Elżbiety Krezelów. Kiedy miał 5 lat, przedwcześnie, bo w wieku zaledwie lat 33 zmarł jego ojciec, wobec czego matka wróciła z potomstwem do rodzinnego Wiednia i zajęła się prowadzeniem bursy dla studentów. Tam poznała polskiego nauczyciela Józefa Trojnara i zdecydowała się go poślubić. I tak zaczęła się polska historia Rudolfa Weigla. Chłopiec wraz z rodzeństwem oraz rodzicami ponownie zmienił miejsce zamieszkania, przenosząc się tym razem do Galicji. Tam rozpoczął edukację, najpierw w gimnazjum w Jaśle i Stryju, potem we Lwowie, gdzie zapisał się na studia przyrodnicze. Ukończył je w roku 1907, ale nie oznaczało to końca kariery naukowej Weigla. Przeciwnie, został na uczelni jako asystent znakomitego polskiego uczonego Józefa Nussbaum-Hilarowicza, twórcy Lwowskiej Szkoły Zoologicznej. Zdeterminowało to kierunki rozwoju naukowego Weigla. Uzyskał tytuł doktora, a w 1913 roku habilitację z zakresu zoologii, anatomii porównawczej i histologii. W pracy naukowej zajmował się głównie budową komórki, szczególnie zaś aparatu Golgi-Kopsza i zagadnieniem transplantacji. Spokojną karierę naukową prowadzoną na lwowskiej uczelni zakłócił wybuch I wojny światowej, kierując ją jednocześnie na rewolucyjne tory. Wraz z wybuchem I wojny światowej Rudolf Weigl został powołany do armii austro-węgierskiej jako parazytolog. W tym czasie podjął pracę w obozach jenieckich na Morawach oraz w szpitalu w Przemyślu, początkowo jako asystent profesora Filipa Eisenberga, zaś w 1918 roku jako kierownik nowo powstałej pracowni badań nad tyfusem plamistym. Chociaż miał zajmować się zarazkami cholery, znacznie bardziej interesował go tyfus plamisty, masowo dziesiątkujący ludność cywilną i wojskową. Prace nad wynalezieniem skutecznej szczepionki przeciwko tej śmiertelnej chorobie podejmowało w tym czasie wielu uczonych. Jednym z nich był brazylijski lekarz i patolog Henrique Larochelima, któremu w 1916 roku udało się odkryć bakterię Rickettsia prowazekii, patogen wywołujący tyfus plamisty. Był to niewątpliwie ważny krok na drodze walki ze śmiertelną chorobą, ale niewystarczający. Brazylijski mikrobiolog nie potrafił hodować patogenów w warunkach laboratoryjnych. Nie było to możliwe. Zarazek duru należy bowiem do tak zwanych rickettsii, które choć są bakteriami, to podobnie jak wirusy rozwijają się wyłącznie we wnętrzu żywej komórki. Weigl wpadł na pomysł, jak rozwiązać ten problem. Lwowski uczony postanowił wykorzystać do tego wesz odzieżową, która, jak dowiódł w 1909 roku francuski bakteriolog Charles-Gilles Aurigny-Nicole, jest pośrednim gospodarzem i przenosicielem zarazka duru plamistego. Weigl postanowił sztucznie zakazić owada. W jaki sposób? Za pomocą specjalnego przyrządu skonstruowanego ze szklanej, zwężonej na końcu i ukośnie ściętej rurki wstrzykiwał do jelita wszy drogą do odbytniczą zawiesiny zarazka, który następnie rozmnażał się w nabłonku żołądka gospodarza. Z zakażonych jelit, zmiażdżonych i oczyszczonych, uczony produkował fenolizowaną, czyli traktowaną roztworem fenolu, szczepionkę. Odkrycie Weigla było niewątpliwie przełomowe. Po latach badań i eksperymentów udało się wreszcie stworzyć szczepionkę przeciwko tyfusowi i to, co najważniejsze, szczepionkę niezwykle skuteczną. Chociaż chroniła ona przed śmiertelną chorobą, to niebezpieczeństwo generował sam proces jej tworzenia. Istniało bowiem dość duże ryzyko zachorowania u osób, które zajmowały się produkcją szczepionki. I tu Natalia Pochroń pisze, jak to wyglądało w praktyce. Należało najpierw nieco odżywić wszy. Tym zajmowali się karmiciele. Do ich ud gumową opaską mocowano drewniane klatki z owadami. Z jednej strony klatek była drobna siateczka, dzięki niej wszy mogły wgryzać się w ciało człowieka. Odpowiednio odżywionymi wszami zajmowali się strzykacze i preparatorzy. Ci pierwsi wprowadzali do jelit owadów zarazki tyfusu oraz paśli je własną krwią. Drudzy natomiast z kilku milimetrowych odwłoków wydobywali zakażone jelita, które potem zalewali fenolem i umieszczali w ampułkach. Tak powstawała ta wyjątkowa mikstura. Sukcesy w badaniach nad rickettsiami spowodowały, że w roku 1920 Rudolf Weigl został powołany na stanowisko profesora biologii ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W mieście utworzono też Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym i wirusami profesora Rudolfa Weigla, gdzie kontynuowano badania nad szczepionką. Odkrycie Weigla przyniosło mu rozgłos nie tylko w Polsce, także poza granicami. Do Lwowa ściągało wiele ważnych osobistości ze świata nauki, by przyjrzeć się metodom pracy lwowskiego uczonego. Jedną z takich osób był Charles Nicole, francuski noblista, na którego odkryciu Weigl oparł swoje prace nad szczepionką. Podczas jednych ze swych podróży do Polski Nicole powiedział o lwowskim badaczu, cytuję, to zupełnie pierwszorzędna głowa. Do Polski pojechałem właśnie tylko po to, by zobaczyć się z tym wielkim uczonym. Rudolf Weigl stawał się coraz bardziej rozpoznawalną i szanowaną postacią. Prawdziwy rozgłos przyniosła mu wielka akcja szczepień przeprowadzona w katolickich misjach belgijskich w Chinach. Tam właśnie po raz pierwszy zastosowano odkrytą przez niego szczepionkę na masową skalę. Jej skuteczność okazała się niezwykła. Jak napisał w liście do Weigla Józef Ruten, belgijski zakonnik pracujący w tym kraju, tu znowu cytuję, najstraszliwszy nasz wróg, tyfus plamisty, ta straszna choroba porwała nam więcej ofiar niż wszystkie epidemie, niedomagania, morderstwa razem wzięte. Wystarczy powiedzieć, że spośród 130 ojców zmarłych w ciągu lat 1906-1931, 88, a więc 70% padło ofiarą tyfusu plamistego. Od chwili rozpoczęcia szczepień, czyli od 7 lat, nie zdarzyło się, aby szczepiony misjonarz lub krajowiec umarł wskutek tyfusu plamistego. Wasza polska szczepionka uratowała życie nie tylko misjonarzom, ale tysiącom Chińczyków. Koniec cytatu. W podzięce za pomoc w walce ze śmiertelną chorobą król Belgii przyznał Weiglowi w 1937 roku Order Leopolda, najwyższe odznaczenie belgijskie, a papież Pius XI mianował uczonego komandorem Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, najwyższego odznaczenia nadawanego świeckim. Kariera lwowskiego uczonego nabrała prawdziwego rozpędu. Wraz z nią rosła również popularność oraz zastosowanie szczepionki, zarówno w Polsce, jak i w koloniach włoskich i francuskich, w Afryce, Australii, wszędzie tam, gdzie pojawiały się ogniska duru plamistego. Odkrycie Weigla pozwoliło uratować życie wielu osobom, jak się wkrótce okazało, nie tylko przed tyfusem. Rok 1939 zastał Rudolfa Weigla w Abisynii, gdzie wyjechał, by pomóc w opanowaniu epidemii tyfusu plamistego. Wobec zagrożenia wojennego postanowił wrócić do Lwowa, bowiem spodziewał się, że wybuch światowego konfliktu może spowodować wzrost zagrożenia tą chorobą, wobec czego będzie potrzebny w ojczyźnie. Taki argument podał, odrzucając otrzymaną od polskiego rządu we wrześniu 1939 roku propozycję ewakuacji do Rumunii. Nie pomylił się. Po wkroczeniu do Lwowa Sowieci zreorganizowali Wydział Lekarski Lwowskiego Uniwersytetu, przekształcając go w Lwowski Instytut Medyczny. Weigl nie przerwał jednak swych badań. Przeciwnie, produkcja szczepionki została w tym czasie znacznie rozbudowana, bowiem wojsko potrzebowało szczepionek przeciwko tej zaraźliwej chorobie. Wobec tego Sowieci docenili pracę lwowskiego uczonego, a w 1940 roku Nikita Chruszczow zaproponował mu nawet wysoki tytuł akademika Wszechzwiązkowej Akademii Nauk ZSRR. Weigl nie skorzystał z jego oferty. Odrzucił również propozycję przedstawioną przez Niemców, gdy w 1941 roku zajęli Lwów. Dotyczyła ona wpisania na Reichslistę, jako że urodził się w rodzinie niemieckiej. Rudolf Weigl odmówił, argumentując, że chociaż nie zapiera się swego pochodzenia, to ojczyznę wybiera się tylko raz. On swoją już wybrał. Kiedy, słysząc odmowę, Fritz Katzmann, dowódca SS i policji w dystrykcie Galicja, wspomniał o dokonanej przez Niemców egzekucji polskich profesorów na Wzgórzach Wóleckich w lipcu 1941, lwowski uczony odpowiedział w następujący sposób. Życie dziś stało się smutne i beznadziejne. Jeśli pan generale dasz rozkaz mnie rozstrzelać, to chociaż dla rodziny będzie to tragedia, to jednak w gruncie rzeczy wyrządzi mi pan przysługę. Otoczenie święcie czcić będzie moją pamięć. Rudolf Weigl odmówił wpisu na Reichslistę, ale nie zrezygnował z badań nad szczepionką. Podjął trudną decyzję o dalszym prowadzeniu Instytutu Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami na potrzeby armii niemieckiej. Dostrzegł w tym bowiem możliwość wykorzystania swojej pozycji dla udzielenia pomocy, a nierzadko i ocalenia życia wielu osobom. Dokonał tego na wiele sposobów. Przede wszystkim wymógł na Niemcach prawo do całkowitej swobody w doborze personelu oraz jego nietykalność. W ten sposób zatrudnienie w instytucie znaleźli m.in. nie tylko profesorowie Stefan Banach, Bronisław Knaster, Władysław Orlicz, ale i poeta Zbigniew Herbert, pisarz Mirosław Żuławski, dyrygent i kompozytor Stanisław Skrobaczewski oraz wielu innych przedstawicieli świata nauki, kultury i ruchu oporu, w tym głównie Armii Krajowej. Występowanie w charakterze karmicieli wszy, poświadczone specjalnymi dokumentami od Weigla, pozwalało uniknąć wywózki i łapanek, co dla wielu oznaczało ocalenie życia. Tak było chociażby w przypadku żydowskiego bakteriologa Henryka Meisla, który w czasie okupacji przebywał we lwowskim getcie. Weiglowi udało się przekonać Niemców, że uczony ten jest mu potrzebny do pracy nad szczepionkami, wobec czego Henryk Meisel każdego ranka z gwiazdą Dawida na rękawie i w towarzystwie uzbrojonego strażnika udawał się do instytutu. Wieczorami zaś z podobną eskortą wracał do getta. Chociaż nie udało się go wówczas stamtąd wyciągnąć, wojnę jednak przeżył. Inną formą pomocy było dostarczanie potrzebującym szczepionek, bowiem przy produkcji na tak dużą skalę stosunkowo łatwo było ukryć wszelkie nadwyżki. Te trafiały często do polskiego podziemia oraz lwowskiego i warszawskiego getta. Weiglowi udało się przekonać Niemców do wielu rzeczy i nieraz postawić na swoim, ale ci w formie rewanżu za odmowę podpisania Reichslisty i objęcia katedry w Berlinie odmówili poparcia jego kandydatury do Nagrody Nobla. Podobna odpłata miała go spotkać wkrótce również i ze strony drugiego z agresorów, pisze Natalia Pochroń. Okres niemieckiej okupacji Lwowa trwał do roku 1944, kiedy miejsce wycofujących się Niemców zajęli Rosjanie. Zanim do tego doszło, Rudolf Weigl opuścił Lwów i wyjechał do Krościenka nad Dunajcem, gdzie założył prywatną pracownię bakteriologiczną. Następnie przeprowadził się do Krakowa, gdzie kontynuował badania i wytwarzanie szczepionki na Uniwersytecie Jagiellońskim w powierzonej mu katedrze mikrobiologii. Później zaś, aż do przejścia na emeryturę w roku 1951 na Uniwersytecie Poznańskim. W międzyczasie po raz kolejny zaczęto rozważać kandydaturę Weigla do Nagrody Nobla, ale uczony ponownie nie miał szczęścia. Kilku profesorów oskarżyło go o kolaborację z Niemcami. Dowodem miał być fakt, że produkowana przezeń szczepionka trafiała do ambulatoriów Wehrmachtu. Ostatecznie oczyszczono go z zarzutów, ale przyniosły zamierzony skutek. W roku 1951 Polska oficjalnie wycofała kandydaturę Weigla do nagrody. Na tym się nie skończyło. Nowe polskie władze zapamiętały postawę uczonego z okresu wojny, w tym odrzucenie propozycji Chruszczowa i starały się uprzykrzyć niepokornemu badaczowi życie. Dlatego nie znalazły dla niego miejsca w kontrolowanej przez siebie Polskiej Akademii Nauk, utworzonej w 1951 roku ze zlikwidowanej Polskiej Akademii Umiejętności i Stowarzystwa Naukowego Warszawskiego. Dwa lata później Rudolf Weigl otrzymał jednak nagrodę państwową pierwszego stopnia za całokształt pracy naukowej. Zmarł kilka lat później, w 1957 roku w Zakopanem. Ciało złożono w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Pośmiertnie odznaczono uczonego krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Zapraszamy do reklamy.